uchodźcy, aliantów zachodnich, którzy byli mocno naciskani przez Niemców, którzy pod koniec grudnia 1944 roku zaatakowali na froncie w Ardenach, powodując niemałe kłopoty w utrzymaniu frontu. Na wyraźną prośbę aliantów Stalin polecił przyspieszenie operacji i 12 stycznia rozpoczęły się działania na frontu białoruskiego, dwa dni później frontu ukraińskiego. Front białoruski miał na celu rozbicie wojsk niemieckich, które stały na drodze Łódź, Poznań i wyjście na linię Odry. Natomiast front ukraiński, jego działania były skierowane w kierunku, można powiedzieć, południowej części Polski, Kraków, Wrocław. Działania radzieckie były dla Niemców dużym zaskoczeniem. Można powiedzieć, że w ciągu 16 dni pancerne jednostki Armii Radzieckiej dotarły do linii Odry, przełamując między innymi międzyrzecki rejon umocniony, o którym ówczesne wojska radzieckie nic kompletnie nie wiedziały. Ta linia była dla nich prawdziwym zaskoczeniem, jednak mimo tego udało im się ją obejść w sumie bez większych walk. Czym się charakteryzowały te działania w tamtym czasie? No, trzeba powiedzieć, że zadaniem głównie armii pancernych i grup zmotoryzowanych było dotrzeć jak najdalej, zdobycie najwięcej ziemi, a zdobycie takich twierdz, jak przypuśćmy Głogów, Poznań, pozostawiano oddziałom, które szły w drugiej linii. Oddziały, które szły w pierwszej linii, nie miały się angażować w ciężkie walki pozycyjne, po prostu miały na zadanie dotrzeć do linii Odry i w miarę możliwości wyprasować czołgi do tego, aby wyprowadzić uderzenia na ten. Także jednostki Armii Radzieckiej, które okrążyły Poznań, poszły dalej w kierunku zachodnim i na przykład na naszym kierunku działał radziecki 4. Korpus Armijny Gwardii, gdzie w skład schodziły i także jednostki typowo pancerne, a także jednostki zmechanizowane, czyli mieszane. Z przekazów, które do tej pory poznaliśmy, które zostały spisane, z którymi dzielili się ludzie, którzy w tamtym czasie mieli możliwość przebywania w Międzychodzie, wynika z tego, że w rejon Międzychodu jednostki Armii Radzieckiej dotarły z kierunku miejscowości Kamionna i z kierunku Gorzynia. Ja bym tutaj prosił o pewne mapy Międzychodu. Przełącz mapa. Wskaźnika, ale dobrze. To jest stara mapa z 1934 roku. Nie mieliśmy możliwości dostępu do map, które ma pozwolony Międzychód w 1945 roku, ale mniej więcej możemy sobie tutaj popatrzeć, że z jednej strony natarcie było prowadzone z kierunku południowego zachodu, w kierunku centrum miasta, a kolejne wyszło od strony Dzięcielina. I z przekazów, które możemy, które znamy dzięki tutaj gościom, zaproszonym, wynika, że jednostki pancerne, państwo wtedy, którzy to zapamiętali, nie potrafią powiedzieć oczywiście, z jakiej konkretnie to pochodziły jednostki, z jakiej konkretnie pochodziły jednostki, dojechały do Międzychodów, gdzie oczywiście przebywali Niemcy i w miarę swoich możliwości starali się utrudnić zdobycie tego miasta, a także zdobyć czas na to, aby mogli się ewakuować. Ja gdybym mógł poprosić na przykład pana Sobkowskiego, gdyby pan chciał tutaj z nami troszkę opowiedzieć tak na żywo, to te słowa, które padają z ust osób, które mogły widzieć to, są chyba wtedy bardziej cenne niż tutaj moja wypowiedź. Mogę pana poprosić?
Mamy jakieś prostowanie. Ja nie przebywałem w tym dniu w Międzychodzie. Znam wiele faktów, prawda? No, z rozmów z Międzychodzianami, z jakichś tam zapisów. Chyba długo długo na tymi sprawami. Może zacznę od pańskiego pytania. Jak odbyły się te pierwsze hipotyczne? Otóż na podejściu do Kamionny od strony Poznania, właściwie w przeddzień tej bitwy, Niemcy ustawili, poczynając od toru aż tutaj pod szkołę, około 20 działów przeciwlotniczych przystosowanych do strzelania wprost, bo pod koniec wojny coś takiego wykombinowali, że strzelali do samolotów i do czołgów. I to uderzenie, nie wiem ile tych czołgów było w gruncie rzeczy przygotowanych do tego uderzenia Kamionny. Taka była gruszata. Tak, że przy podejściu do Kamionny jeden z czołgów został ustrzelony tutaj mniej więcej koło szkoły. Tam była taka kodowa. Drugi czołg, prawda, wjechał w dalszym ciągu i na tych zakrętach, na stałej drodze, wzięli tutaj z Kamionny dwóch obywateli, gdzieś mam odnotowane ich nazwiska, którzy mieli służyć jako przewodnicy. No ale na tym podejściu, na tych zakrętach takich, na stałej drodze, tamten czołg został trafiony, no i zaczął się palić, no ale tak jakoś szczęśliwie, że na jednym czołgu, prawda, i na drugim byli mieszkańcy Kamionny i ten jeden tam zeskoczył tego ściągu i uratował w ten sposób. I tam na tym podejściu tu przed Gorzyniem został trafiony drugi czołg. Natomiast dalsze grupy skierowały się w stronę Dzięcielina i ruszyły trzy czołgi. Jeden z tych czołgów, prawda, podszedł do plaży. Przy końcu, teraz przy starej plaży był parkan, prawda, i w rogu parkanu była ubikacja. Przy tej ubikacji tam stanął i miał świetne pole ostrzału.
Nie wiem, gdzie to rejon. Plaża.
Tutaj jest plaża, tak? To w tym narożniku, nie?
O, to jest na tej fotografii, którą mamy na ulotce naszej też jest, tak?
A na tej fotografii jest ten jeden. To ja.
Na tym zdjęciu,
tak. Drugi czołg, prawda, skierował się na Pomorską Górę. Skierował się tam na Pomorską Górę. Zanim później się trzeci czołg, prawda, między innymi przy gospodarstwie kaprzonów.
Na Dzięcielinie.
Na Dzięcielinie. No i tam między innymi, prawda, kaczorowie zostali wysiedleni, prawda, gospodarstwo zajął jakiś Niemiec. Oczywiście oni wszędzie niemal uciekli tutaj z Międzychodzi. I na tym gospodarstwie był jeden Międzychodzianin, nie pamiętam, któremu polecili, żeby przyzwał tego gospodarstwa. No i o dziwo, prawda, przed tym gospodarstwem zaczynał się trzeci ciąg, prawda, no i weszli do tego gospodarstwa, oczywiście tam ze sprzętem i czy są Germańcy, czy nie ma i tak dalej, i tak dalej. No i zarządzali, dajcie coś do jedzenia. No ten biedak, który tam akurat służył na tym gospodarstwie, nie bardzo był zasobny tam jakiś żarcie, czy coś takiego, no ale do tej gospodarki, do tej spiżarni po Niemcach tam szczerny, jakąś tam kadawę, i mięsiwa, i chleba, i to dał im zjedli, to oczywiście z kanistra wlali, postanganie musiał z nimi wypić, prawda, tego spirytusu. No, ale przed tym to jeszcze zażądali, żeby oprowadził po gospodarstwie, czy tam nie ma czasem jakichś Germańców. No i po tej inwazji, że się tak wyrażę, wsiedli na ten ciąg, prawda, i ruszyli, ruszyli w stronę tutaj miasta, no i najechali na mnie.
Czy teren to zaminowane też, tak?
Tak. Natomiast ten ciąg tutaj przy plaży, prawda, miał świetny wgląd, prawda, w tą ulicę, której...
Gazowniczą.
Proszę?
Gazowniczą.
Gazowniczą, nie?
Tak. To było ogrody. Powiedz, że tutaj nie było zabudowań.
Nie, to nie było zabudowań. To było puste, prawda, tak. Ulica Gazowniczą, to chyba to, nie?
Tak, tak, tutaj
no.
Jest.
No. I to z tej strony miał świetny wygląd, prawda, tak jak na wjeżdżam, bo Niemcy uciekali tutaj ze strony
Sierakowa.
Między innymi, prawda, jakiś wóz ciężarowy, ciągnący działko przeciwpancerne, no i o zimą załadowane były ciała kolegów żołnierzy, no nie wiem, czy w barkach tutaj gdzieś przed Sierakowem, czy się do Sierakowa, no i został trafiony, ten samolot, nie? Rozleciał się, prawda, między innymi wnętrzności nieboszczyków, nawet pisały jakiś tak na drutach tam telefonicznych. No i wtedy Niemcy się zorientowali, że tutaj nie ma przejścia i wzdłuż koło gimnazjum w prawo tam skręcali tą wigurę.
Wigury,
prawda? I koło tam objeżdżali i próbowali się dostać do koło gazowni tutaj. No i jeden z tych ciągów przejechał jakoś niezauważony przez tych Rosjan pilnujących, prawda? I dojechał do portu, chciał tam skierować, ale niestety w owym roku był bardzo wysoki stan wody, no i poniżej tam 25 stopni zimna. Jak wjechał na krawędź tutaj portu, to niestety się gąsienice zaczęły buksować czy coś takiego. I nie wiem, nie potrafię powiedzieć, bo wiem, że on leżał później na plecach.
Ten czołg, tak?
Ten czołg, no. Tam próbowali jeszcze, bo ten czołg przygniótł jednego z tych załogantów, prawda? No i przygniótł, prawda, i oni poszli tam do tego gospodarza, obok, prawda, po jakieś narzędzia czy coś takiego, próbowali go odkopać.
Znaczy to był ten sam czołg, który później, ten nieszczęśliwy wypadek taki z tymi dziećmi,
tak, 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 tak,
ten czołg,
tak, tak, tak. Tam to amunicja, prawda, no później Rosjanie odeszli, prawda, dzieciaki się bawili.
Co się stało?
Na porcie, prawda, wynieśli te pociski tam artyleryjskie i przelali, i nastąpił wybuch.
I ty się rozwinęło.
Ty się rozwinęło.
Pewno z maska znane.
Ale tak, bo oni tutaj leżą na tym starym skręcaku tutaj leżą. Tak, nazwiska są znane.
Niż inny ślam.
Pięciu ciągnie, pani mówi tutaj.
Wracając teraz do tej hipotetyki.
Kaszkowiak.
Niemcy uciekali, prawda, ponieważ tutaj był ten ostrzał i tam jakieś tam kolumny samochodów i tak dalej. Jedni próbowali się dostać do Warty i przez Wartę, przez Wódź się przeprawić, prawda, a dwa samochody ciężarowe, takie transportery na gąsienicach, i za tym ten jeden szok tutaj się ślizgnął i za tym parapetami ten następny. I się ten ruski szok na świecie wygląda
po kolei.
Jeden pan ten na gościnnicach dostał, drugi dostał, a czołg idący za nimi, prawda, już na ulicy nie miał pola manewru. No i ten dostał. No i na tym właściwie, jeżeli chodzi o te powieczki, się skończyło. Są pewne tutaj sprawy, żeby rozmawiałem z wieloma ludźmi, prawda, że to może wszędzie tej wagi, o to kamion, i tak dalej, też wjechał do międzychodu szok, który dojechał tutaj do krzyżu.
Takie rozeznanie może robił.
Tak, takie rozeznanie zrobił, prawda, ale nie jest atakowany, tak dalej, sądzą się, co dalej nie potrafię powiedzieć.
Zawrócił z powrotem. On zawrócił trochę.
No nawrócił, prawda, ale nie wiem, czy się co, bo do dożenia prosto, bo również taka wzmianka jest, że jeden z czołgów próbował przejechać tutaj, jak zdjęcie wina, jest ta droga...
Przez Wiktorowo chyba. Nie?
Nie, tu na... W drugim jeziorze. Nie?
Tutaj.
I próbował się dostać tam, ale niestety te drogi były potwornie oblodzone czy coś takiego i się poślizgnął i na skarpie tego tam drugiego jeziora, prawda, no zabić. I dopiero tam przyjechały jakieś tam pomocnicze ciągniki czy coś i ściągnęli, ale tam walki nie było. Co by tu jeszcze
powiedzieć? No są informacje, że były też między jakieś punkty oporu, nie wiem, co otworzyli, były jakieś działka.
Tak. Mogę tam przypominać. Otóż jak ja tam nie wiem, czy się to wiedzieli, prawda, że już idą jakieś potyczki, to jezioro tutaj od tej strony, uliczce tutaj, która idzie, ma na ulicy Kicińskiego do jeziora, ustawił działko przeciwpancerne. Prawda? I tu koło Masisy, jak to się u nas mówiło w tej drugiej wikle, nie wiem czy tam te działka, ale mieli punkt obserwacyjny. Jak się zaczęła ta cała pukanina, prawda, tu w strzelnicę, to nie szybko to działko z ulicy Kilińskiego przeciągnęli tutaj przed Prochą. Tam jak się zbiega ta ulica, tutaj 17 stycznia i od boiska, tam był taki jest taki ogródek, nie? I w tym ogródku tam szybciutko wciągnęli to działko przeciwpancerne i zniszczyli ten żołg, który tu przy plaży był. To wrześnie też zrobił Niemcy. No coś by to dalej powiedzieć. No Niemcy wycofali się do mostu. Te wszystkie jednostki, którym udało się, prawda? Dostać, no tu mimo wszystkie mosty zniszczyli, także zniszczony mostek, prawda, tutaj na... Tak na ulicy był mostek, gdzie teraz rów prowadzi od jeziora do Tarwie, prawda? Ten mostek był zniszczony, mały most na Małej Warcie, most na Dużej Warcie, no oczywiście ten most żelazny tam był zniszczony.
No, dziękuję. Część my tutaj bardzo chłodnie potwierdza, ponieważ jeżeli chodzi o walki w kamionie, ponieważ z tego czasu, parę lat temu, kiedy była remontowana droga w kierunku Poznania, właśnie na wysokości szkoły i gimnazjum w kamionie, robotnicy natrafili na dużą ilość łusek artyleryjskich, czy na oddział. Niestety ta informacja doszła do nas troszeczkę za późno, oni to wywieźli wszystko gdzieś tam na złom i tak dalej, także nawet nie można było określić, czy to były niemieckie, czy to były pochodzenia rosyjskiego. I kolejna taka, widzę, że jest jeszcze informacja, ciekawa się nasunęła, ponieważ też dochodziły do nas głosy, że na wysokości tego drugiego jeziora, gdzie wspominał pan Sapkowski, że ten czołg stoczył się na tej odwróconej drodze, jest informacja, że tam właśnie czołg został kolejnie zniszczony i część wieży, znaczy część jego, wieża może spoczywać w tym jeziorku. No to będzie dla nas po prostu
Kolejny punkt, przypuśćmy, do sprawdzenia, jeżeli tam będzie można zejść pod wodę lub zimą poszukać za pomocą magnesów lub innych metodami, na to już można sobie chciałbym poprosić pana Cenka o kilka słów, bo pan, z tego co wiemy, pan w okresie, kiedy było wyzwolenie Międzychodu, pan był mieszkańcem, tak? Pan był na miejscu.
Ja bym nie chciał po prostu dublować to, co mi pan Zutkowski powiedział. No,
ale kilka słów może zawsze pan...
Po prostu, oczywiście. Ja chciałbym tylko może tego tak, bo oczywiście w tym czasie jest jedna zasadnicza rzecz. Nigdy nie będzie dokładności odkładania tego, bo nikt z nas nie był przy na pierwszej linii frontu. To raz, że każdy chwil mógł być trafiony i tego nikt nie widział. Po prostu ja, jeżeli coś wiem, to oczywiście z tego, co zostało po wojnie, ale z konsultacją z tymi, którzy to przechodzili. I tutaj na przykład mam takie wspomnienia, Birfeld nazywał się, przyjeżdżał tutaj do nas, do Międzywodu, tutaj tu dodał do biblioteki, rozmaite instrumenty i to wszystko, co z jego poręki było, ale wracam do niego, on po prostu był jako młody chłopak, tutaj, że jest liceum ogólnokształcące, jest, ale nie szkoła, tylko internat. Tam był tak zwany Jugendheim. Jugendheim, czyli po prostu młodzieżowa jakaś taka szkoła. I on między innymi tam w tym, bo miał w ten czas, w 1945 roku, miał 16 lat. I to mi opowiadał, też miałem tu jego zdjęcie nawet, tam mogę przynieść później. I opowiadał, szukał swoich kolegów, którzy tu zginęli. Zginęli po prostu, nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie stare nadleśnictwo było. Stare nadleśnictwo. Tak, jadą do Nierzyna, po prawej stronie taka, jest takie 100 metrów droga i tam to nadleśnictwo było. I tam był właśnie ten sztab niemiecki już po wycofaniu się tutaj z miasta. Bo jeżeli oni się wycofywali, tutaj, tak już pan Sobkowski wspominał, ta kolumna czołgów, dwa samochody pancerne i dwa czołgi, jeden, który został, i to jest nieprawda, że wleciał do portu, że w wodzie był, że tego, na tej skarbie stał, do końca.
Musimy powiedzieć, że ten port chyba był jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej, tak?
Nie. On tak.
Czy on się tak się kończy w tym
porcie? Tylko w tym miejscu są strome te spady, bo tam jest ta droga, ulica zrobiona i to inaczej. A przed tym to po normalnie był skosnak. I on tylko po prostu na ten skok przejechał i sunął się trochę. Trochę dokładnie to tak znał, dlatego że co? Tam na... przy porcie jest ten budynek Straży Wodnej, Straży nie, może nadzoru wodnego. Tam przed wojną już był, w czasie wojny też, tam mieszka pan radny.
Mieszka nawet do dzisiaj.
Syn mieszka gdzieś, gdzie mieszka tu w ciągu wybudowane, ale nie o to chodzi. Tam po prostu jeden z tych Niemców ma po prostu nie wiadomo jakim cudem, że przyciśniętą nogę miał tą siennicą do lodu i nie mogli jego wyciągnąć. I pobiegł do tego radnika, Stasiu radnik to mój kolega, razem wszystko robiliśmy po wojnie, tylko z jedną nocą. Po prostu i siekierę, żeby wyrąbać ten lód, żeby jego wydobyć. I tak oczywiście zrobili. A ten Stasiu radnik musiał iść pojrzeć, kazać, żeby szedł też, żeby tą siekierę z powrotem przynieść. Żeby po prostu nie została tam, że po prostu go oczywiście. Na tym się cała historia się skończyła. I ten czołg na tej skarpie tak został stać. A to co to potem, że sześciu chłopców zginęło, tak, po prostu modrale jeździli. Na jeziorze nie można było w ten czas na łyżwach jeździć. bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Międzyród był podzielony po wojnie, już kiedy Armia Radziecka wkroczyła do rowu Jezioro Warta. Wszystkie osoby prywatne były wysiedlone na tą stronę. Moi rodzice też mieszkali z tamtej strony, no, 17 stycznia 11, też potem na Rynkowy. Przyszły przed wojną mieszkali na Rynkowy po wojnie.
Czyli była część taka cywilna i wojskowa, tak?
To były tysiące wojska rosyjskiego. Proszę sobie wyobrazić, przecież tu był sztab marszałka.
Żukowa.
Dowódcy frontu. Też są takie polityki, że codziennie zmieniał dom, żeby nie wykryli, gdzie on śpi, żeby zniszczyli. Słuchajcie, jeżeli tysiące żołnierzy, każda jedna warta, nie przepuścili nawet jednego cywila, czy obojętnie jakiej osoby kręcące się, to on nie był zagrożony. Zresztą on spał też, zresztą szkoda, że Wacopolski je wspomniał, u państwa górniaków, pierwszego starosty Międzyrodu i tam też po prostu, w tym mieszkaniu, tam chyba spał, nie wiem, tydzień czasu bodajże spał, tam u nim, bo kwaterował, mieszkał w urzędzie miasta i gminy, teraz w tym budynku. I tam wszystko oczywiście się mieściło. Także miasto było obstawione na ten temat, też nic nie mówi. To ja wiem, bo widziałem. Działa przeciwlotnicze. Około 140 działów wokół miasta, na górach wszędzie, tu na tych łąkach wszędzie, to co 5-10 metrów stało działo wycelowane w górę. Żaden samolot tu by się nie dostał. Chociaż dostał się. Tak, po prostu, kiedy już Rosjanie myśli, na drugi dzień po wkroczeniu naleciał samolot, te bombki zrzucił, takie bomby dla piechoty, to są nieduże, ale bardzo dużo
skoczyło.
Bo wiadomo, nie muszą być silne, bo nie przebijają ścian czy tam po prostu jakieś ochrony, ale ludzi. I tak też się stało w tej Radgoszczy, to w tym czasie, bo ja, słuchajcie, ja byłem w Radgoszczy przez całą wojnę. No 4 lata, pierwsze lata nie dwa. Ale do domu musiałem przychodzić, bo przecież coś chciałem mieć. Nie było żadnego jedzenia, nie było nic. Ja nie mogłem sobie stąd nic zgotować, bo nie miałem z czego. I to przychodziło, i w tym czasie, kiedy było właśnie w tej Radgoszczy, to ten samolot niemiecki naleciał i ta droga, jeżeli Państwo tu ktoś wie, i oni gdyby szli drogą tą, co w tej chwili jest, a z Mokrzec przez Kaplik do Radgoszczy, nie zginęli, bo rozproszyliby się po prostu w lesie, nie byłoby widać. Ale oni szli, oni mieli mapy z pierwszej wojny światowej niemieckie. Niemieckie mapy mieli, rosyjscy żołnierze. Bo na przykład pytali się mnie w kierunku Neumarener. Neumarener, w takiej miejscowości, tu nie było. Oczywiście, była w czasie pierwszej. Neumarener to Mierzynek. A to było w czasie wojny, była Neumarener. Troszeczkę różnica w wypowiedzi, ale takie były słówka Niemców. I oczywiście oni szli tędy przez to z Mokrzec polem, tam gdzie w tej chwili te greckie gospodarstwa tam było, tą drogą, nie było żadnych drzew, nie było nic, odkryci. I tam te bombki rzucił.
Oni szli się Rakowa, Sorzębowa tutaj z tych stron.
Tak,
od strony Baltii.
Sorzębowa.
To było w tym samym okresie, co ta bomba była rzucana w Międzywodzie.
Tak, oczywiście. I tam po prostu zginęło ich 16. A no, nie wiem, tam nikt nie tego nie liczył, ale po 50 rannych było. Także w Radgoszczy domy mieszkania były wolne, bo Niemcy uciekli, było wolne. W tych wszystkich domach wszędzie byli ranni. Także później oczywiście tych 16, tam w Radgoszczy pochowali, na środku wioski był cmentarz, 16 grobów.
Później w którym miejscu ten cmentarz?
Proszę?
W którym miejscu w Radgoszczy ten cmentarz?
Radgoszczy?
Tutaj był na...
Całkiem na środku. Wie pan, gdzie była ta salka?
Remiza.
Kawałek, bo może tak 30 metrów dalej, bliżej jezioro, jak ta skarpa do jeziora idzie, przed tą skarpą, na tym takim rozwidleniu. Tam były te 16 roku, w tym miejscu dokładnie. I potem tam stąd, później oczywiście ten samolot leciał dalej, też w kierunku południowym. Początkowo myśleliśmy, że to po prostu jakiś rosyjski, to niemiecki samolot. I co tę bombkę rzucił tutaj na tym małym rynku, przy rozwidleniu ulicy Rynkowej 17 stycznia. Taka tam bomba była przy tym pompie. Nawet kobieta, która była pospieszałowa pani, która tam na Rynkowej mieszkała, była po wodę. Ona też zginęła, tylko, ale nie była tam blisko przy tym pompie, tylko takie 20 metrów odeszła. Ale jak ta bomba spadła, mamki pryskała daleko. Dostała w głowę i w plecy, tak zaniesiem do domu, też zmarła. A zmarły tam, zabici byli po prostu.
I Sobczyński też, czy ten Ales taki Sobczyński. To...
Stary no. Sobczyński też.
Też tam oczywiście też.
To Sobczyński, to dziadek już, to starszy. Tak. No i potem oczywiście Kałek, Marian, kolega, który ze mną do szkoły chodził. I Gaborzewski, Boguś też chodził. Nie wiem, kto. Także po prostu jest cztery osoby, co zginęło od tej bomby.
Znaczy, możemy tak mniej więcej szacunkowo określić, jakie były straty ludności cywilnej tu w Międzychodzie. Jak Państwo pamiętają tamten okres? Mówiło się o tych, którzy polegli, ilu ich mogło zginąć ze strony polskiej ludności?
Ile poległo, to nie wyjaśnię.
To jest po prostu to, co mówię.
Bo takich typowych walk tutaj z tego, co słyszymy,
to nie było.
To znaczy nie
było. Wojsko typu strzelanina, punkty oporu, to nie było, nie? Bo to był tylko odwrót i obrona w czasie odwrotu, tak?
Rozstrzelani nie byli, wojskowie też.
Tak, tak, ale to raczej w pierwszym dniach wojny.
No, tak.
W 1939
jak na temat
większe, bo wtedy spustoszenie niż właśnie jak to na pewno rosyjski. Bo wtedy Niemcy więcej namordowali.
Tak, no oni wtedy się
tak, oczywiście ktokolwiek tam miał coś do czynienia lub podpadł politycznie w czasów przedwojennych, nie? To wtedy oni wykorzystywali i ten był likwidowany.
Jeszcze brali zakładników też, tak, nie? Zakładnicy byli brani, jak tego rozstrzelany został ten Liczek, nie? To byli zakładnicy przy tym.
To
potem ich
zwolnili.
W 39 roku.
A jeżeli chodzi o te wyzwolenie, jak wyglądały te dni kolejne no, po zajęciu tutaj Międzychodu przez armię radziecką?
Więc armia tu wkroczyła w styczniu, ale ponieważ myśmy prawie większość wysiedleńców, ja też należę do wysiedleńców, wracaliśmy tak gdzieś pod koniec marca, można powiedzieć, pierwsze początki. I na przykład ja też mieszkałam na Strzeleckiej, zaraz przy prezydium, ale ta ulica, można powiedzieć, od torów do krzyżówki obecnej, gdzie most jest, była zamknięta. Natomiast powstańców wielkopolskich, dawniejsza Mała Wielowieś, tam już nie było zamknięte. I tu nad Jeziorne te budynki też nie były zamknięte, ale ta główna ulica po obydwu stronach były wszystka ludność była wysiedlona, a ci, którzy wracali, tak jak myśmy wracali na swoje, nie mogliśmy wejść, ponieważ było zajęte przez Rosjan, no to dawali nam zastępczy jakiś pokoik. Myśmy dostali na 3 maja taki maleńki pokoik, tam gdzie po prostu wszędzie rodziny spała na podłodze, bo było tylko jedno łóżko, no to wiadomo, tylko mama z ciotką spała, a myśmy na podłodze. No i kubuś taki był wstawiony do gotowania, bardzo prymitywne warunki, bo to tylko był piec kachlowy, jak dawniej nie było przecież żadnych kaloryferów ani niczego. No i tak żeśmy przeczekali ten czas. Myśmy wrócili pod koniec marca. 1 kwietnia 1945 wypadła Wielkanoc. 2 kwietnia, idąc na spacer w Kolońskie Dęby, ponieważ ta strona była Międzychodu zamknięta, większość ludzi szła, no gdzie? Na Bielsko. Bielsko nie było tak zabudowane, jak jest dzisiaj. po tych bokach, gdzie dzisiaj są budynki, to wszystko było pole, jezioro, igla i tak dalej. I szło się do lasu, no wiadomo, żeby trochę odpocząć od tego zgiełku, od tej wojny. I tam właśnie idąc po drodze spotkaliśmy, woła ktoś, mamuszka, maruszka. Spotkaliśmy po tylu czasach od stycznia 17, w kwietniu spotkaliśmy, 2 kwietnia, Rosjan, którzy kwaterowali w Mińsku Mazowieckim, tam gdzie byliśmy w budynku, w którym mieszkali na połowie budynku, oni na połowie wysiedleńcy. I przypadek, prawda, po tylu latach. Tak, później dostałam kartkę, jeszcze tutaj, znaczy się generał Żukow tutaj był, ja byłam osobiście u niego 3 kwietnia 1945 roku, bo chodziło o to, żeby uprawić trochę naszej ziemi, która była, sięgała, przypuśćmy tutaj od, pierwsza za torami droga do strony jeziora, a były, ponieważ tam już była barierka i to było zajęte, największe zbiorowisko działek właśnie przeciwlotniczych, to była ta góra, gdzie jest dzisiaj ciepłownia i ta, która już jest wybudowana w stronę stacji benzynowej obecnej. Tam były największe zbiorowiska działek. I jeszcze na, później jest ta dolina tam i na tej pierwszej wyżynie też, ale tam już był niższy teren, też były działka przeciwlotnicze. No i po prostu chcąc uprawiać chociaż kawałeczek tej ziemi, żeby przetrwać tą pierwszą zimę, ponieważ ojciec poszedł na ochotnika w 1944, jak Rosjanie weszli do Mińska Mazowieckiego, poszedł na ochotnika do wojska, na front, żebyśmy prędzej mogli wrócić do domu, jak to się mówiło w rodzinie, więc byśmy wracali sami z mamą. No to jak poszłam, każdy twierdził i w wielu pismach słyszałam, że twierdzono, że tutaj był, znaczy się, urząd miasta rosyjskich, tu właśnie, w gdzie jest muzeum, nieprawda, był w budynku o, naprzeciwko, gdzie pan, jest napis pan, pana tego, Szafrański, tak, ten napis. Na pierwszym piętrze się mieściła cała siedziba, bo tam było po zezwolenie na dojście do tego pola. Stamtąd trafiłam właśnie do tego Żukowa. Tak samo Żukow, może te plany były tam uzgadniane w prezydium, w gmachu, wiadomo, ale skoro Niemcy mieli taki dokładny rozkład międzychodu, to jest wiadomo, że nie, na pewno nie spał ani nie mieszkał w prezydium. Bo pierwsza bomba, która by trafiła, to by trafiła w prezydium, prawda? I ja myślę, że to była jego kamuflaż taki i mieszkał u pana Kubisia w tym budynku, którego dzisiaj nie ma, bo tam byłam przyjęta przez niego.
Z nim tak. Był?
Proszę?
A gdzie był ten budynek?
No w tym, mniej więcej gdzie teraz jest parking przy tych blokach, gdzie się zbiega Poznańska z Daszyńskiego, ten parking, tak. Tam był budynek pana Kubisia. Tam mieszkał Żukow, byłam tam, jechałam z nim na pole, wydzielili mi tam słupami, odmierzyli krokami, jak daleko sięgają zabezpieczenia, prawdopodobnie miny czy coś takiego, tam do okatych ziemnanków. Odliczyli krokami, wbili słupy i powiedzieli, że dotąd, a nie dalej. Oczywiście dostałam przewózkę, dostałam zezwolenie, że w razie czego mogłabym korzystać z wojska rosyjskiego do pomocy, ponieważ ojciec był w wojsku. Oczywiście nie skorzystałam z tej okazji. Także wiem na pewno, że 3 kwietnia był tu jeszcze Żukow w Międzychodzie, a kartkę, którą otrzymałam, jest pisana z Niemiec, od tego żołnierza, którego znałam, 31 marca już z Niemiec, czyli że gdzieś już tam stali na, w drodze pod Bergiem, prawda? A tutaj, a przecież wolność zdobyli dopiero w maju, czyli że między tym kwietniem a majem front się posunął dopiero tu ten międzykocki generał i ten sztab, który tu był, tu było chyba największe takie zgromadzenie, więc dopiero się posunął między końcem, można powiedzieć, pod koniec maja można powiedzieć, nie? Od połowy tak maja można powiedzieć. Także uważam, że ten budynek nie był tutaj ani zajmowany, tak jak tu widziałam na zdjęciach w gazecie, biurko Żukowa. Ja to biurko widziałam u Kubisia w mieszkaniu i śmieszno mi było, no ale nie wiem, kto to nam sfotografował, ale to, to samo, przy tym samym biurku siedziałam.
Po prostu ktoś gdzieś tam powiedział o tym i to było po prostu...
Tak. Pamiętam, że ja troszeczkę tak pytałam, jak to początkująca panienka młoda, to człowiek się uczył trochę tego rosyjskiego, tam jakieś początkujące tam wyrazy, tam jak to się mówi po rosyjsku, nawet mylił się język niemiecki, troszkę języka niemieckiego i wydawało mi się na przykład, że on mnie rozumie, bo na pewno umiał po polsku, ale nie zdradził się i przytoczył mi, pamiętam, o doczce i nie rozumiałam tego żartu, czy ja mogłabym być jego córką, czy po prostu to jest jakieś nawiązanie do jakiejś tam, może jakiejś anegdoty rosyjskiej, czy coś takiego, nie? Ale bardzo miły, tak no, sympatyczny, no, jak widziałam, jak wszyscy mu tam oddawają te saluty i to i general, to się zorientowałam w końcu z kim jadę, nie? Także, że na pewno w tym czasie był tutaj w Międzychodzie.
Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądały stosunki takie na co dzień między żołnierzami armii, a ludźmi.
No więc ja jak dostałam tutaj tą przepustkę, zezwolenie, żeby tam dojechać, można uprawiać to pole, to dostałam takiego młodego lejtanta. I on wziął motor i miał mnie zawieźć tam, że ja nie wiedziałam dlaczego. Ten cały tutaj naczelnik Goroda był bardzo zmieszany. Tak jak pan tutaj przed chwilą mówił, że nie macie tych map, oni też mieli Rosjanie tylko niemiecką mapę tam w tym biurze i mi mówi, że mam mu pokazać, gdzie jest to pole. Podprowadził mnie, mapa taka duża jak ta ściana, ale wszystko w języku niemieckim. Byłam tak przerażona, tak byłam przestraszona, że nie wiedziałam, czy zgubiłam, zapomniałam, jak się mówi po rosyjsku, jak się mówi po polsku, jak się mówi po niemiecku. I sobie myślałam, no co ja mam tu pokazać, ja tutaj nic nie widzę, wszystko. I zorientowałam się po tych biało-czarnych kreseczkach, że to są tory. A pamiętałam, że się skręcało, no przecież miałam 13 lat, jak nas wysiedlali. Pamiętałam, że pierwsza droga pod górę za torami jest na nasze pole. Więc pokazuję, że za tymi torami, to on jak dorwał się do takiej kordki tam i do telefonu kręci i taki zdenerwowany coś tam mówi, a prawdopodobnie chodziło o to, że skoro ja tam zażądałam tego wjazdu, a tam były te działa przeciwlotnicze, a ja o niczym nie wiedziałam, może mnie wziął za szpiega albo coś, nie wiem, no i dał mi takiego do pomocy takiego tego pana i jechałam z tym żołnierzem. I jechaliśmy, a ponieważ tu było zamknięte, na wprost mostu, Lipowiec był cały zamknięty, objazd był koło gorzyckiej szkoły. Olbrzymi głaz, taki jak ten stoliczek, i na nim stał żołnierz z chorągiewką i kierował buchem. Raz przepuszczał wszystkie przejazdy od strony szpitala, bo to tam okrężną drogą jechali, a drugi raz od strony tutaj miasta. Także to kolejka stała i czekała tu przy pomniku naszych poległych. I raz przepuszczał tych razy, no to taki młody tam żołnierz, no miał rozkaz jechać. Ja siedziałam tam z tyłu po raz pierwszy w życiu na motorze, a on tam pewno, no nie wiem, czy nie, ja na pewno się nie znałam, a czy on się znał na tych chorągiewkach, to tam nie wiem. Ten podniósł chorągiewkę i miał ruszyć pojazdy od strony dworca, a ten jak walnął, przelecieliśmy przez dach jednego takiego osobowego samochodu i wylądowaliśmy pod maską ciężarówki. Poobijana, a ten walnął, ten tam coś zaklął po rosyjsku, walnął most pod stodołę Sankowskiego, chyba Sankowski tam, nie?
Sankowski,
był, tak, Proszkowy. Walnął motor, porwał jakiś inny motor i jedziemy dalej. Ale ja z kolei po raz pierwszy tu jechałam, ponieważ tu było zamknięte, to myśmy tu nie szli. A koło między panem Kubisiem a panem Baczyńskim budynkiem ulica Nowotki była również bariera i trzeba było się, i tu była prawdziwa legitymacja. Tutaj tam przepuszczali, a tu trzeba było się wylegitymować. A ja tu przecież nie miałam w życiu ani dowodu, wróciliśmy, ani nawet zdjęcia porządnego, nic, kompletnie. Tylko miałam tą bomaszkę od niego tam, od tego całego miasta Goroda. A tam już na nas, a tam już oni chyba zadzwonili, że ten porwał ten motor i zaraz nas, tam już czekało czterech tych wojskowych i zabrali nas do właśnie do pana Kubica domu, prawda? Pierwszy raz już tam widziałam to, co widziałam. On, ten biedak, to dosłownie podleciał tak jakby woda, jakby deszcz padał z niego i zabrali go do innego pokoju. A ja zostałam w tym pierwszym, po lewej stronie, no i czekałam na swoją kolejkę. Później ja już się z tym, jego wyprowadzili inną stroną, podwórzem, a ja tam zostałam, później mnie tam zawołali i nie mogli się ze mną dogadać, bo ja dosłownie dostałam takiego szoku po tym wypadku, po tym wszystkim, że nic nie umiałam powiedzieć. Ani po polsku, ani, a oni nie umieli tamci po polsku. No i później kazali mi usiąść i czekać. No i czekam, ale gdzie tu usiąść, jak tu tylko piec stoi, nie ma ani krzesełka. Nogi mi wyrastają w podłogę, więc się tak oparłam o ten parapet i po raz pierwszy zobaczyłam nasz dom. I zobaczyłam, że to wszystko jest spalone, że ocalał tylko budynek. I zaczęłam płakać. Jak zaczęłam płakać, to po prostu te nerwy mi puściły. Przypomniało mi się, jak się mówi po rosyjsku, jak się mówi po polsku. I w tym właśnie, jak tak patrzyłam przez to okno, patrzę, nadjechał samochód, wiśniową skórą wybity, był odkryty. I jak zauważyłam, jakie hołdy oddają mu i salutują, wszystko stoi tak jak sztywne kołki, to się przeraziłam. No pagony, to no wiadomo, przepięknie ubrany, no wizytowy taki ten mundur. I się coś zorientowałam, ale nie sądziłam, że to generał. Myślałam, że jakiś tam może tam kapitan major czy coś tam, gdzie nie znam na dystynkcjach rosyjskich. I jak on wszedł do tego, nie do tego pokoju, gdzie przesłuchiwali tego żołnierza, tylko do innego. Ja tam znałam to mieszkanie, ponieważ tam państwo Kubicie mieszkali, a ja się z Lechem znałam, z tym to był kolega, ich syn. I jak za chwilę mnie tam poprosił i on ponownie wyciągnął na biurko, ja mu wytłumaczyłam, bo on się pytał, co ja tu robię. To już była prawie czwarta czy piąta godzina i on wyciągnął mapę i ta mapa również była cała w języku niemieckim. No i później jak zobaczył, ja powiedziałam, o co chodzi, już mi po prostu te nerwy puściły, że chodzi o to, żeby uprawić trochę ziemi, że byliśmy wysiedleni, że ojciec jest w armii, no to mówi, to pojedziemy. No i zaprosił mnie. Pojechaliśmy, no i dopiero się zorientowałam tam u góry na tym polu, jak ten komendant z tej baterii lotniczej tam przyszedł, nie? No i później dostałam to zezwolenie i z powrotem, jak żeśmy wrócili, to on wypisał osobiście. No i ta patrol, którą mi dał do odprowadzenia, wszyscy mi salutowali, myślę, co się tutaj święci, ale nie wiem co. Przychodzę do... Mama, wszyscy mówili różaniec, bo myśleli, że ja już tam, no normalnie, jestem gdzieś rozstrzelana i zginiona, nie?
A kiedy pani wróciła do domu rodzinnego? Kiedy się wysłali Rosjanie?
Dopiero jak, w maju chyba, jak go zdobyli, to jak zwolnił się Lipowiec, tak? To żeśmy wrócili, ale pusty dom był bez mebli.
W maju, tak?
Nastąpiło
wygłodzenie tych wojsk radzieckich i przejęcie.
Tak, bo już jak już była pierwsza zabawa w ogrodzie starosty, zrobili podium z desek i pierwsza była zabawa, ten Dzień Wolności, to już byliśmy w swoim domu.
No to tak, no to gdzieś, zaraz tam pan tłumaczy. A czy pan nam co powiedzieć, pan Jeremek, tak?
Tak, tak.
Pan tutaj się, widzę też, pan się
ja też, ale już nie będę się powtarzał, nie? Tylko tak. Tym, że władza cała się kontynuowała u pana Szczepaniaka, bo ja tam związany byłem z panem Szczepaniakiem, także pierwszy został tym starostą pan Górniak.
Tak.
No i burmistrzem Julian Kinecki.
Kinecki, tak.
Tam się formowało, oni już się układali, kto będzie burmistrzem, kto tam starostą i tak dalej. Tym bardziej, że tam trochę pracowałem pana Szczepaniaka podczas okupacji, także zawsze wiedziałem, że tam się schodzili. Już jak jeszcze nie było, jak już Rosjanie podchodzi do Międzywo, to gdzieś tam się spotykali.
Tak, oni tu się tworzyli, a Rosjanie tworzyli. Jeszcze rządzili.
Ale już przedtem jeszcze. Tak, oni wiedzieli, że Rosjanie nas wysłowadzają, prawda, także oni już tam się spotykali. Tam Zamińskiego, pana Szczepaniaka.
Czy w czasie okupacji pan tutaj wyrobił Międzywo? pracowanie na miejscu?
O, czas okupacji, tak, pracował pan Szczepaniaka.
Aha. A może pan troszkę powiedzieć na temat tych ewentualnych zapamiętanych właśnie zniszczeń na terenie miasta? Jakie, czy one były duże, czy...
No zniszczenia to też, jak się cofali Niemcy, prawda, no to podpalili później ten Teslawa, tam jeden blok i naprzeciwko był ten Krygier był, nie? To był tam ogromny pożar. No
to znaczy, jest informacja, to jest poczcie, że była wysadzona nasza.
Czyli zaminowana.
Zaminowana, tak? Tak, poczta.
Tak.
A na przykład, gdzie mieściły się budynki administracji niemieckiej, typu na przykład policja, tam Gestapo, czy jakieś inne na przykład? Pamięta pan takie?
No raczej tu właśnie u tego, u Szafrańskiego. Na dole był ten cały sztab, tak, takie miałem spotkania też, że kiedyś Rosjanie się dostali się do mojej rodziny, prawda, nie tam. I była siostra i tam jakiś się Rosjan troszeczkę się zabierał do tego. Ja szybko nad jeziorem, nad Wartą i poleciałem tutaj do tego, do pana Szafrańskiego i tam to zgłosiłem, ale zaraz byli aktywni, prawda, że przylecieli i tego, tak, tak. Tego Ruska od razu przenieśli go na front już, nie? Także już tu nie tego nie było.
Tak, zaraz zastrzeżenie to.
Zaraz został przeniesiony, tak potem się dowiedzieliśmy, bo to szlagier mówi, że już poszedł na front, nie?
Tak było samo w Mińsku Mazowieckim.
Tak, bo momentalnie tak. Tak.
Polaków, też były takie przypadki, Polaków nie wolno było tknąć.
Żeby jakichś ekscesów w stosunku do ludności polskiej ze strony Rosjan nie było jakichś incydentów?
Nie było.
Ja nie miałam.
No.
Trudno się tam w Mińsku Mazowieckim, ta kompania, która zajmowała połowę naszego domu, to była kompania robocza, to byli tacy ponad, którzy już na front się nie nadawali, co zwozili towar, ziemniaki, drzewo, takie coś, nie? Ale tak byli dość uczciwi i bardzo w porządku. No oczywiście wszędzie, myśmy mieszkali pierwszy budynek, 173 ulica Warszawska, pierwszy budynek za Koszarami. I gdzie codziennie przechodziło się napotykało, prawda? I na wojaków, i nie na wojaków, to różne tam sytuacje się widziało, słyszało i tak dalej, nie?
A czy w momencie wyzwolenia Międzychodu zostały w Międzychodzie jakieś rodziny niemieckie, takie, które nie bały się, zostały, nie opuściły Międzychodu?
Niemcy?
Czy wszyscy Niemcy, którzy tutaj we mnie mieszkali?
Ja przypuszczam, że wyjechali wszyscy ci, którzy coś chyba mieli na sumieniu. Bo pamiętam, że został taki krawiec koło, na szerokiej ulicy, tam za Matysa domem, bo teraz już nie ma tego domu.
Chyba Biedronka.
Tak, który był w porządku dla Polaków przed wojną, całą wojnę tu przetrwał i po wojnie jeszcze nam też był kostiumy. Czyli, że był w porządku człowiekiem.
Ale też
nie pamiętam jego nazwiska.
Taki szef był, jak on się nazywa? On był nawet w czarnym mundurze chodził i został oddezertowany z wojska i został tutaj po wojnie, tak? Został zrehabilitowany, tak, że nic mu się nie stało. A chodził, to nie czy SS-manem był, czy ale w czarnym mundurze chodził, nie?
No przecież Niemcy, którzy tu się urodzili, chodzili, niektórzy chodzili do Niemiec.
Przed wojną to był międzychodzianin, nie?
Tak, tak. Ale wiele takich międzychodzian, co się urodziło, chodziło do polskich szkół. I jak Niemcy weszli w 1939 roku, oni nie umieli, znaczy się język znali, ponieważ w domu się rozmawiało, ale nie umieli pisać ani czytać. Na przykład sołtys, który był się, ten Egers, nie? No całe księgi, mój ojciec perfekt mówił po niemiecku i pisał. I całe księgi od początku wojny mu prowadził. I on, zanim on się, a on w tym czasie się uczył i szkolił niemieckiego języka, żeby, bo nawet rozkazy takie, które przychodziły z Berlina czy coś takiego, to on zawsze mówił, no oczywiście wierzył ojcu, że ojciec tego nigdzie nie przekaże, nie? No zresztą kula w łeby go czeka, nic więcej, nie? Tak, ale pomagał mu i był bardzo w porządku. Później natomiast pewno po roku albo po dwóch, jak nas wysiedlili, to dowiedziałam się, że się tak zmienił pod wpływem oczywiście tej nauki hitlerowskiej, że był potem, mówili, świnią dla Polaków, nie? Ale pierwsze początki, ci Niemcy, którzy z nami wychowywali, razem bawili na ulicy, to było wszystko w porządku. Tylko dopiero jak nastały te Hitlerjungi i tak dalej, to się wszystko zmieniło, prawda? Ale to wiadomo, to była wojna. Oni szli za swoimi, nie, nie za nami. I cmentarze, które były na Nowotki, to też były w 40 roku jeszcze obydwa istniały.
Tak, tak. Tam, gdzie ulica Wyszyńska, ulica Wyszyńskiego, to jest na cmentarzu, prawda?
Niemieckim i na polskim. Nie, nie, na polskim. Żydowski był tam, gdzie Bismarck, nie?
Nowotki, obecnie
Wyszyńskiego.
Czyli cmentarz był taki niemiecko-polski, był na ulicy Wyszyńskiego.
Ale ja mówię, tu w tym miejscu, tutaj jest Nowotki, nie? Obecna
ulica Daszyńskiego. Daszyńskiego
i w 40 roku jeszcze były nieruszone te cmentarze. Dopiero później musieli pod koniec, bo już nas tu nie było jak oni rozmyślili.
Czyli tam są gdzie te garaże, to myśmy nawet kopali, bo tam gdzieś miał też ma jeszcze garaż, tośmy doszli normalnie do trumny, nie?
No to...
Ale ja pamiętam, ja znam, ten cmentarz był. Ten cmentarz
był.
A później na cmentarzu były zrobione działki takie tam też.
Koło Urzędu Miasta i Gminy też tam daleko, chociaż też na tym małym
takim miejscu
też
tam jest. No bo na Szczelecki to był
miejsce. Na Szczelecki, także.
Jeszcze po wojnie
było... Wiadomo, to miasto.
Tak, jeszcze po wojnie
było...
Pasikowej, pan znał Pasikowej. Nie pamiętam, jak oni się nazywali z domu, ale Pasikowy rodzice byli kowani jeszcze na tym cmentarzu, który jest zniszczony.
I też, i Dach.
A Dach, tak, tak. Byli kowani i nawet nie było ani 20 lat, jak zniszczyli. Czyli, że tam troszeczkę jesteśmy, nasza historia jest trochę nie w porządku, jeżeli chodzi o zniszczenie tego niemieckiego cmentarza. Bądź co bądź mi by się na przykład też nie podobało, gdyby zniszczyli nasz stary cmentarz. A to jest to same porównanie, choć tu ich już nie ma, ale uważam, że to jest taka cmentarz, to jest człowiek całe życie pracuje na ten kawałeczek ziemi, który mu tylko dadzą pośmierć. Jaki by nie był, czy on jest Kalwinem, czy on jest tam Niemcem, czy on jest Polakiem, ma tę kwaterę, niech on tam sobie spoczywa spokojnie.
To jedno miejsce, które łączy wszystkich ludzi, nie?
Nikt sobie więcej...
wyznania i jakiej narodowości, nie?
Tak, ale nikt nie na drugi świat nic więcej nie zabiera, tylko ma tę kwaterę, która mu jest po śmierci przekazana i nic więcej. Więc po co to ruszać? Tam był błąd moim zdaniem, no ale to już nie jest moja sprawa, bo ja nie jestem politykiem i... Ale uważam, że... Nawet byłam na tej pani Pasikowej, rodziców, jednym i drugim pogrzebie, jak pan chce wiedzieć. A za parę, no nie wiem, czy z 12 lat upłynęło, najwyżej 15. Tak.
Ale ten dach został przeniesiony.
Tak, ale oni nie, Pasiki nie.
Pasiki nie, ale dach jest przeniesiony na cmentarz.
Także to tam było nie fair. Jeżeli chodzi o nas, jako wszechświat
nawet. Tak, mimo, że to nie jest związane bezpośrednio z tematem wyzwolenia międzywodów, bo Państwo mówili, że zaraz na początku 1939 roku były takie te szczególne represje wobec ludności polskiej, nie tylko polskiej, bo także żydowskiej, prawda? Parę lat temu tutaj był remont budynku przy ulicy Nowińskiego, gdzie się teraz mieści ten sklep pod Lwem. I tam na podwórzu natrafiono na zwłoki, na kości dwóch osób, dwóch osób dorosłych. To poszło do badań, do medycyny w Poznaniu. Tam biegli stwierdzili, że te zwłoki, czy że te szczątki ludzkie, tam ponad 60 parę lat, także prokuratura umorzyła te postępowanie.
Tak, ale jest wiadomo, z którego roku?
No mniej więcej później, dopiero kiedyś zacząłem, też tak ktoś tam mnie spotkał i dopowiedział, że ktoś kiedyś gdzieś tam mówił i tak na zasadzie ktoś kiedyś powiedział, można było użyć taką małą historię, mniej więcej na przełomie września lub października 1939 roku, bo to był dom zamieszkały przez jakichś dosyć majętnych Żydów. Ci Żydzi zostali ograbieni i zaszczeleni i zakopani na tym podwórzu, a dokonali tego prawdopodobnie niemieccy policjanci lub strażnicy graniczni.
To w którym roku pan uważa?
39.
To nie może
takie być. Przekazy były.
Muszą być starsze te zwłoki. Muszą być starsze te zwłoki.
No ale to mniej więcej tam kilka lat, tak, przerywania wsi. To były kobiety i mężczyzn.
Jeszcze dzieci tam. Czy Boś? A, Boś to już nie było. Zięciu.
Tak, Boś
ożywił.
Tak, a tam przecież była przeciwdziałania tego innego nazwy. Mężu Berkowska była. Masica.
Masica.
Nie, to cię myli pan. Tak, tak. To są starsze. To są starsze.
Jeżeli możemy
się tego, że będziemy.
Panie powiedzmy, ja to ze spojrzenia poznańskiego, skąd musi.
Tak, to wiemy.
Ja tam urodziłem wiele takiej wiosny Baranowo, nazywa się na przeciw Rogalina, po lewej stronie Warty. Rogalina. Ja po prostu przeżywałem ten moment. Ale no, w ogóle cały czas wojny. Właśnie od stycznia Rosjanie uderzyli. Może ja dla młodego pokolenia tutaj podam parę liczb ogólnie o tej armii radzieckiej. Wpisałem sobie. I mianowicie Trąb, który był tam ustawiony na Wiśle w styczniu, on sięga do Bałtyku aż do Dunaju. I tutaj był skoncentrowany na tej linii frontu, były skoncentrowane 7 armii, 7 frontów. I liczenie, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, tego skoncentrowane 5,7 milionów, które tutaj uderzyły, ale tutaj między innymi Polskę, tam bałtyckie kraje, prawda, dalej kraje zakarpackie, to znaczy się Rumunia, Bułgaria, Węgry, prawda, i kraje bałkańskie, no i Rosjanie aż do Austrii, tam dotarli. Jaka była liczba tutaj dla dział armat i rakiet, tylko też różne rakiet, to już 62 tysiące. 10,5 tysiąca czołgów i dział pancernych i 8200 samolotów. Taką podobną siłę tutaj Rosjanie skoncentrowali. No jeśli chodzi o poszczególne fronty, tutaj, jak tutaj pan wspomniał, marszałek Koniec dowodził frontem ukraińskim, ale miał teraz Żukow, przepraszam, Rokoszowski, tutaj jak już szli na Wisłę, dowodził drugim frontem białoruskim i na dwie armii. To Żukow dowodził pierwszym frontem białoruskim. No ja w tym czasie właściwie skończyłem 13 lat. Skończonym dniem 13 lat byłem już robotnikiem III Rzeszy, kiedy pokażę Państwu, otrzymałem, że kończąc 13 lat kartę, przeszedł i mógł z kartę, kartę o zatrudnieniu, też za kartę, dla 22. Nie, czy Państwo rozumieją? Musiałem się zgłosić na Pajzancie, czyli w tym urzędzie pracy. Tak. Jeśli mam Pajzancie, to zastępczą kartę tej karty pracy. No ja mieszkałem tam właśnie na wiosce. No myśmy przeżywali.
kiedy około 20 stycznia pierwsze oddziały rosyjskie podeszły pod Poznań. Ja tu mieszkam 25 km Poznań na południowy wschód. I tam już pierwsze salwy poddali Rosjanie, ale ucichło to na tydzień. Rosjanie stwierdzili, że silny opór Niemców do strony wschodniej. Więc gdzieś tam może 25, 24, 5, 6 styczeń ta nowa armina właśnie przewaliła się tam w północną wioskę. Rosjanie w Śremie to zagony całe czołgów ruszyły tą Śrem po lewej stronie tej warty. Tak, tam Jaszkowo, nie wiem, czy Państwo znacie Jaszkowo, swój zielony koniec. To jest broni na Moślinę, na Moślinę Jastrzębie, tam
tak, na południe od Poznania.
Na południe od Kościana, tylko to zielone, mocno, czołgi troszkę. No potem cały dzień spędzały na wozach konnej, tej godziny schodzi, tak jak to. No tak, to właśnie bardzo Moślinę, Stęszew i prawdopodobnie Poznań obkarali, bo Poznań atakowany już został przez Rosjan od Zachodce, dlatego, że tam jest opór najmniejszy, bo tam został Poznań wyzwalony od strony.
Czy Poznań i tak został otoczony dopiero później?
No nie, nie walki tam
trwały. To się trwały, także głównie o ten
cały miesiąc tam mogło się
Nie jest przypadek, bo
zrozumiałem.
Ale ja nie byłem
Pomiędzy chodzę przed wojną i nie byłem po wojnie. Ja tu trafiłem w 51 roku. Ale tu padło słowo i tu koledzy starsi, którzy tu mieszkali, mówili o tej armii, która wyzwoliła języków. Ja to znam z opowiadania, z takich relacji. I chciałbym się tylko odnieść do pewnej historii związanej z generałem Grygorijem Konstantynowiczem Żukowem. Ja chciałem mówić po rosyjsku, tak wygląda. Georgij Konstantynowicz Żukow. Otóż jest kilka wersji, gdzie on mieszkał, gdzie przebywał. No, one są różne, tak? Tu już pani powtarzała, i że mieszkał na prywatnych, inni, że urzędzie, starostwo i tak dalej, i tak dalej. I zmierzam do tej puenty, o której chciałem powiedzieć. Otóż była legenda w Międzychodzie, że generał Żukow wyposażył sobie meblami pięknymi swój gabinet. Notabene te meble stoją piętro wyżej w tej sali, tej takiej reprezentacyjnej muzeum. I ta sala nazywała się kiedyś gabinetem Żukowa. I wokół tego są różne kontrowersje.
W gazetach tak pisali.
Faktem, że Żukow na tych meblach nie siedział.
I wcale ich tam nie miał.
I tam ich nie miał. Ja tu dysponuję materiałem źródłowym przez dziennikarza, który badał szczegółowo tą sprawę w oparciu o szperaczy, badaczy międzychodzkich, między innymi pana Taczanowskiego Tolka i Borkowskiego i Paczesnego i innych, tak. Tytuł artykułu Gabinet Żukowa. Z niego wynika jednoznacznie, że gabinet Żukowa jest tak zwany fikcyjny. Dlaczego? Otóż te meble faktycznie w 1945 roku, ale gdzieś tam koło maja, czerwca trafiły do starostwa i starosta międzychodzki z nich korzystał, a nie Żukow. I to było tak cicho, spokojnie, aż nastąpił tak zwany rozbiór wojewódzki. Czyli który rok?
Pierwszy może.
Nie, rozbiór wojewódzki, tu nasz.
Trafiliśmy do Gorzowskiego.
75 rok. 1975 rok. I tworzyło się województwo gorzowskie i władza wojewódzka zaczęła po całym terenie szukać umeblowania, bo nie mieli tego. No, ponieważ część Międzychodu trafiła szczęściem lub nieszczęściem, jak to zwał, do Gorzowskiego, no, ówczesny wojewoda Stanisław Nowak, mój imiennik, ale wykrewny, dowiedział się, że są takie piękne meble. Tu jest ta historia opisana. Wtedy naczelnikiem był Stefan Mamzer i tak czy inaczej te meble trafiły do Urzędu Wojewódzkiego. No oczywiście potem uderzono w nutę patriotyczną i polityczną. Ogłoszono, że na tych meblach siedział Żukow, pracował sztab, operację berlińską przygotowywał. Dawaj z powrotem. No tak czy inaczej te meble odzyskano. Wojewoda Nowak niepysznie te meble oddał, ale już nie mogły wrócić do starosty, tylko wróciły do muzeum. I tu z wielką pompą było otwierane muzeum i gabinet Żukowa, był konsul radziecki i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę szczegółów podawał. Tu, jeśli Państwa to interesuje, zostawię. To są reportaże mojego syna.
To było
jeszcze dalszy.
To nie, aha, i tygodnie, tydzień.
To było tygodnik Gorzowski, tydzień pan się nazywał. No tyle chciałem powiedzieć, tak?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Widzimy, że ta historia zatoczyła koło, bo niektórzy mówią, że część mebli
była w byłym kolegium. W międzychodzie część, zegar, szafa w komendzie policji, tak żeby skądś te meble gdzieś tam się jednak trafiły, znalazły, przechowały się. No i prawdopodobnie mogą mieć jakąś tam, chociaż nie muszą mieć jakąś tam historię. Także krótko podsumowując, te nasze spotkanie należy sobie uzmysłowić, że w sumie te działania wojenne i wyzwolenie międzynarodu spod okupacji hitlerowskiej przebiegły dla miasta w miarę spokojnie, bez żadnych większych zniszczeń czy też strat ludności cywilnej. Zakończyły się praktycznie w sumie, z tego tutaj co wiemy, w ciągu jednego dnia. Nie było takich właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, nie było takich typowych walk pozycyjnych, po prostu była, to można powiedzieć, że to była taka dramatyczna i szaleńcza ucieczka no, mocno zdemoralizowanych oddziałów niemieckich przed tym, co następowało ze wschodu, czyli przed Armią Czerwoną. Może to i dobrze, ponieważ no, miasto nie zostało zniszczone. Na pewno gdy też były przekazy o podpaleniu jakiejś fabryki, która miała miejsce, która była kiedyś na terenie obecnego zakładu energetycznego. Wiadomo, że wycofujące się oddziały niszczyły te obiekty, które były strategicznie ważne i które mogłyby przynieść jakieś tam korzyści w przypadku zajęcia przez nieprzyjaciela. Także na pewno część tam to było poniszczone, ale Międzychód jako ośrodek aglomeracji nie został zniszczony.
Ja może jedno pytanie jeszcze do pana Bolesława. Bo są informacje, że powiedzmy po wysadzeniu tych mostów te niemieckie jakieś wojska zostały jeszcze na tym starym nadleśnictwie, czy tak powiem, są informacje, że tam jeszcze mieli działa i oni jeszcze oszczeliwali Międzychód. Czy to rzeczywiście tak?
Nie, tak to nie. Po prostu nie było nie żadnych dział niemieckich, dział niemiecki to co nas...
Wysadzili te mosty, że tak powiem...
Po prostu stało tylko tutaj, na rozwidlenej ulicy, tutaj do szkoły, do poczty i 17 stycznia. Tam w tym ogrodzie, to był ten ogród, to był pana policjanta, nie wiem, policji. Tam to działo.
Polina.
Proszę?
Polina był.
Nie. Matuszek.
Matuszek, ale...
Komendant.
No dobra, tak. Był policjantem, ale chyba nie był komendantem.
Powolnie też kilka dni czy tygodnie był jeszcze też powolnie. I tam w tym działu stało to działo, które zniszczyło ten jeden czołg stojący właśnie na ulicy tutaj, co mówię, Sięcielina i drugi po prostu trochę wyżej, na wysokości, teraz tam jest wjazd do tej piekarni tego pana Górza. W tym miejscu, czyli na tej odległości, ile tam, 500-600 metrów, dwa czołgi. Na tym koniec, tu nie było.
Nie było tam.
I po prostu tutaj też, jeżeli chodzi o Niemców, Niemcy na tyle stracili, nie wiadomo ile stracili, bo ja się opierałem tylko o fakty, te, które mi mówił Birgfeld. Dwa lata temu zmarł, tu przyjeżdżał u mnie bardzo często, bywał w domu i opowiadał mi szczegóły, jako ten żołnierz młodociany, który był w tym internacie, liceum tutaj w Międzychodzie, tam było nie on sam, tam była grupa cała. I oni jak się potem wyminowali mosty, to cały, oni jeszcze byli, na leśnictwie starym. I tam właśnie obok mnie mieszka kobieta, która była służącą u pana Runkiego. Rungia to był nadleśniczy tutaj, międzyłocki w czasie okupacji. Też mu Adolf było w imię. I po prostu zawsze mówili, że piąty następca Führera. Tak zawsze po prostu Niemcy tak. On bardzo był, bardzo wredny. No mniejsza. I właśnie tamten sztab jeszcze był i tam stąd ten Birgfeld po prostu potem przez Mierzynek odjeżdżali w kierunku Wiejsc, i tam po prostu się wycofywali.
No, tak.
Tak, także po prostu...
Czy jest teraz też niepokrytowanie Żyda, czy później Świeżyna, także mogę w sumie...
Tak, oczywiście. I oczywiście, te, jeżeli chodzi o tego biednego marszałka Lutowa tutaj, przecież on nie mógł być w maju, nie mógł być w kwietniu, bo przecież w zero, to jest następne, zero. Już za Odrą.
Tak.
Tak, zero, miasteczko, które ja tam byłem. Oczywiście nie wojny, to po wojnie. Tam do Niemiec często jeżdżę. I tam był też sztab Lutowa. Tam. Ale po prostu nie tutaj w maju, bo w maju 9 maja się wojna skończyła, był już akt kapitulacji podpisany. To nie mogło być tu sztabu wojennego, który był już gdzieś tam pod Berlinem. 2 maja już przez to byli Berlin.
Ale w kwietniu już.
Ale pani mówiła, że w maju.
Nie, w kwietniu.
Przepraszam, w kwietniu też. W kwietniu to już był tam pod Berlinem. Bo mówię, z 2 maja pod Berlin. To wiemy dokładnie. 8 maja jeszcze bronili się w Pradze Czeskiej. To ta jest inna rzecz.
No tak,
ale maj, 2 maj po prostu Berlin padł. Bo to już niestety sztab wojenny z marszałkiem nie będzie po prostu na przedmieściach Berlina, tylko będzie na tyłach Niemcy. I tam też musi być chroniony. I tutaj też był chroniony. I to jest tam nieprawda, że gdzie tam po prostu byli w poszczególnych domach, tam spał, tam się tam spał. Nie tak. Ja mówię, to co na samym początku. Wiele rzeczy, które my słyszymy, ale nie możemy potwierdzić.
No tak.
Bo po prostu gdzieś ktoś słyszał i mówił. A tak to nie jest. I dlatego moim zdaniem w mniejszym gronie trzeba się spotkać, trzeba
dojść do rzeczywistości.
Tak, każdy ma swoje zdanie. To jest, ja tam nie ingeruję w to, absolutnie. Ale jestem po prostu przeciwnikiem, jeżeli ktoś coś mówi niepotwierdzony. A tak niejednokrotnie jest, bo bądź co bądź, że jesteśmy tylko ludźmi.
Tak, no i tak, to między innymi właśnie po to są nasze spotkania, żeby może nie wyczerpać temat, ale po prostu go wywołać i go troszkę poruszyć. Bo aby wyczerpać ten temat, należałoby się chociażby udać do archiwum w Poznaniu i tam spróbować spojrzeć do teczek akt, które tam się zachowały, czy coś tam jest. Jest na przykład mój kolega, który interesował się historią policji, okresu międzywojennego, trafił na dosyć ciekawe dokumenty i nawet pojedyncze rozkazy personalne dotyczące policji państwowej do 1939 roku, ale to już nie jest właśnie tematem naszego spotkania, może kiedyś indziej na ten temat będziemy pogadać. Ja bym z tego miejsca chciał bardzo serdecznie podziękować Państwu za obecność.
Może jeszcze
kilka zdań.
Mianowicie jesteśmy w tej naszej tutaj dyskusji weszli na tematy wojskowe, strategiczne i tak dalej. Ale chciałem kilka słów powiedzieć na temat tego, że oprócz Sielanina, wojska i tak dalej, było miasto ze swoimi potrzebami, które trzeba było na gwałt rozwiązywać. Bo przecież 5 lat obecności niemieckiej zmieniło stosunkowo dużo. Więc jeżeli chodzi w ogóle o utworzenie władz administracyjnych, jakiś czas, nie powiem w tej chwili, przed ruszeniem ofensywy radzieckiej, tutaj do Międzychodu zlądował delegat rządu londyńskiego, w Poznaniu nazwisko dość znane, Serwański. I otóż odbyło się takie spotkanie z przedstawicielami tutaj Międzychodu, prawda, na temat tego, co robić w razie wkroczenia tutaj wojska, czy jakiegoś stanu wojennego. I tam już ustalono mniej więcej jakiś kręgosłup władz administracyjnych. Dostali instrukcję, co w razie tego robić. A robić było co niemiana. To, że tam chałupy się tam popaliły, prawda, postrzelane, coś i tak dalej. Ale miasto zostało pozbawione światła. No niby drobiazg, nie? Ale czy można sobie robić to? Jak to może wyglądać tam na przeciąg dłuższych dni. Miasto zostało ogołocone, za przeproszeniem, z żarcia. Proszę sobie wyobrazić. Armia niemiecka brała, co się dało. Przyszli Rosjanie, przecież to było tutaj na tym odcinku, 2-3 miliony ludzi. Oni musieli dostać też to iść. Jak oni wkroczyli tutaj, prawda, wszystkie porzucone gospodarstwa, szczególnie niemieckie, które później się zamieniły tam w PGR i tak dalej, tam wszędzie postawiono soldatów i oni pilnowali każdej kozy, krowy i tak dalej, i tak dalej. I w pierwszej kolejności, prawda, było zaopatrywane wojsko. No. Wojna ma swoje potrzeby. Społeczeństwo tutaj było stosunkowo to i biedne, nie było czego. No więc te władze administracyjne musiały się wziąć za rozwiązanie tych podstawowych problemów. Otrzymali dużą pomoc od strony Rosjan, prawda, no, obsługujących tutaj stacjonujący sztab. No i przede wszystkim nie było światła, prawda, nie było skąd wziąć. Myśmy byli zaopatrywani z elektrowni bledzewskiej jeszcze w okresie przedwojennym. No i oprócz w porozumieniu z Rosjanami dali samochody i tak dalej. I tutaj międzychodzkich elektryków był taki dość znany elektryk, pan Janas, prawda, który znał się nie tylko tam na żarówkach i tak dalej, ale również na agregatach i tak dalej. I w obsadzie ruskich soldatów pojechali do Bledzewa i próbowali uruchomić tą elektrownię bledzewską. No i udało się, no ale to trwało zawsze tam stosunkowo dość znaczną ilość dni. Zresztą pan Janas później został dyrektorem tej elektrowni i chyba do emerytury tam panował. Druga sprawa, z żarciem, nie było chleba. No to w każdym domu miał, bo ten bochenek, prawda, kartkowy czy inny, ale na tydzień to już była tragedia. No znalazło się troszkę ziarna, prawda, w naszym młynie tutaj, przy małym dworcu, no ale jak to pomielić? No i znów przy pomocy tam Rosja, nie wiem, czy jakichś tam czolników, czy coś takiego, ściągnęli z tych dużych gospodarstw, nie wiem, z Kwilcza, czy tych, lokomobile parowe, podciągnęli, prawda, pod elewator, no i zaczęli nie mleć to zboże, prawda, żeby dostać mąkę, no i ludziom dać pochetki chleba. No ale władze się utworzyły, nie? Stworzono pierwszy tam teoretyczny zarząd miejski z Kineckim na czele, prawda, stworzono starostwo z Górniakiem na czele, no i ci ludzie zaczęli tutaj kręcić, no przecież było co tutaj robić. Na miłość boską, dzisiaj przed pomnikiem składaliśmy kwiaty. Szkoda, że tak, bardzo smętny i tak dalej, ale bądź co bądź, ten dzień dzisiejszy to jest dla Międzychodzian chyba najważniejsze święto, bo ten 27 stycznia to było nie tylko to, że wkroczyli Rosjanie i tak dalej, ale od tego momentu mogli wracać wysiedleńcy. Przecież z powiatu międzychodzkiego wysiedlono 4,5 tysiąca ludzi. I biorąc pod uwagę, że powiat międzychodzki liczył 28 tysięcy ludzi w tym momencie, 50% stanowili Niemcy, to co trzeci, czwarty Polak był wysiedlony. I dodajmy do tego ogromną ilość ludzi wywiezionych na przymusowe roboty i raptem oni się dowiadują, że 27 roku możemy rżnąć tą samą robotę, wracamy do domu. A wracali tu, przez Międzychów. Ogromna ilość jeńców, którzy całą wojnę przesiedzieli, prawda, tutaj w Zonenbruck, nie?
Dobiegnie,
prawda? W Słońsku i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie raptem się dowiedzieli, że droga wolna do mamy, do taty, prawda, do dzieci. Przez Międzychów tu ciągnęła masa ludzi, no trzeba było też im tam dać jakąś tam zupkę, prawda, czy kawałek chleba, czy coś takiego. No dzisiaj niby to jest drobiażdżek, ale ten zarząd musiał te problemy rozwiązywać. Także, że z tą datą, prawda, wiąże się tyle spraw, tak niesłychanie trudnych do załatwienia ad hoc, prawda? No trzeba było to jakoś tam fryzować. Każdy, kto w Międzychodzie mieszkał, starał się, no, jak mógł przystąpić. Przecież w przetwórni było też sporo żarcia, tam sery i tak dalej, były magazyny tam wojska niemieckiego. No a jak się otworzyły drzwi, to wszystkich Kuzia na Józia, zbierzcie i wcinajcie, nie? No trzeba było to pilnować, po PGR-ach i tak dalej. O dziwo, stworzono potężny oddział milicji. Milicji wtedy tutaj nie dochodzi było, bo ja wiem, chyba ze 150 milicjantów, nie? Każdy mu flintę dali i postawili gdzieś tam przed magazynem, przed stodową, czy coś takiego. No niby drobiazg, nie? No milicja, nie? Ale to trzeba było robić. I gdyby tak te sprawy poruszają, no za dużo czasu zabrałam. Ale te pierwsze lata były bardzo ciężkie do przezwyciężenia. No przecież tych, jeżeli chodzi o wysiedlenie tych ludzi z Lipowca. Przecież, jak mam spisane nazwiska, to prawie 1700 ludzi trzeba było tam w ciągu, tam nie wiem, 3-4 godzin opuścić, prawda, wsadzić komuś tam do mieszkania, koniec, kropka. No ale to były sprawy i trzeba było od ręki niemal załatwiać. Dalej, proszę Państwa. Odzyskaliśmy ziemię zachodnie. Skończyła się wojna. Skończyły się działania wojenne, prawda, to? Raptem wybuchł problem repatriacji. Dzisiaj właściwie to już to słowo zapomnieliśmy, prawda? No coś tam było, ale nie kojarzymy co z tego nic. Przecież całe ziemie zachodnie były puste, zaminowane, obsiane. Trzeba było również, jak przyszło lato, sprzątnąć te zboże tam na ziemiach dotyskanych. Przecież Polska była wygłodzona potwornie. System kartkowy dość długo działał. Nasi tutaj międzychodzianie wiedzą najlepiej, jak zrobili zaciąg, prawda, na dziki zachód, jak to się wtedy mówiło, ile ludzi z Międzychodu wyemigrowało tutaj do Skierzyny, do tych wszystkich miast, zakładali zakłady i tak dalej, i tak dalej. Ale z całej Polski zaczęli zjeżdżać, prawda, repatriami. Przecież to były tysiące ludzi. My tylko znamy to z filmu, ale to się tutaj fizycznie działo, to się to robiło. Ktoś to musiał rozwiązywać, pilnować. Weźmy tutaj na początku tego okresu między innymi utworzono TOR, nie? To był taki zakład Techniczna Obsługa Rolnictwa. No ale ich zadaniem było, prawda, no jakoś pościągać te wszystkie maszyny rolnicze i tak dalej, ponaprawiać i tak dalej, żeby zebrać zboże. Nie tylko u nas, ale później tu potworzono ekipy, które wydelegowano na ziemię zachodnie, prawda, i tam pola sprzątane ze zboża, później wykopki i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, no, których my na ogół tam nie wiemy, nie zastanawialiśmy się, ale te nowe władze ad hoc stworzone jakoś potrafiły temu podołać. Patrząc z perspektywy lat, no, ja byłem, jestem pełen zachwytu, prawda, do tego potężnego zrywu tego społeczeństwa naszego. No, to tak samo było chyba i w innych powiatach i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co robiono, to przechodzi ludzką.
Nikt nie schylał rąk po prostu do czegoś.
Nikt nie patrzył, czy
zebrali się
dostał za to nagrodzenie, czy nie.
No nie do końca, jak to mówią. To był taki bochenek chleba. Żeby, tak tutaj słyszymy, tematów do rozmowy byłoby naprawdę na wiele spotkań, na wiele godzin, wiele dni. Miejmy nadzieję, że podobnego typu spotkania wejdą jako takie cykliczne w życie naszego miasta, że na kolejnych spotkaniach po prostu będziemy musieli salę pębeków wyjmować większą.
Jeżeli można, tylko jedno zdanie dosłownie. Tutaj wspomniał pan Sobkowski o tym, że po prostu ziemie zachodnie były obsiane.
Tak.
Wiadomo. I trzeba było coś podsprzątać. Nie było komu. Sprzątało to wojsko. Ludowe Wojsko Polskie. Tak. Oni tu na przykład w Wieńcach była grupa żołnierzy, tam w Modelskim 10, no wolne mieli, przepływali łodzią przez Wartę. I został jeden zabity. Z tych żołnierzy, którzy przeszli front, wrócili tutaj, a tu zginął. Jest na naszym starym cmentarzu. Ten grób obchodzę przez no, 60 kilka lat. Bo nie ma kto. Nie ma kto. Inne jakieś nadrobki porobili, tych, którzy zginęli w czasie okupacji przez Niemców, ale że żołnierz, bo to żołnierz polski ludowy, to się nie liczy. I to trzeba przełamać. Bo ci ludzie oddawali życie za naszą wolność. To trzeba wiedzieć.
Tego nikt im nie ujmuje. Tak samo wiele się mówi na temat już później pobytu wojsk radzieckich, rosyjskich na terytorium Polski. Na to byśmy mogli różnie na ten temat mówić. Różne słowa, to będzie tyle też zdań i także w tym temacie. Że chcę raz jeszcze wszystkim tutaj podziękować, szczególnie Państwu za to, że chcieli nam przybliżyć tamten okres, że po prostu swoim słowem wzbogacili naszą wiedzę i że po prostu, że Państwo byliście z nami. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję, że w ogóle zawiązaliście po prostu tą organizację czy stowarzyszenie, że po prostu Międzychód będzie miał jakąś spuściznę w tych, tu wszystko widzę młode twarze młodych ludzi, że coś zostanie po nas, bo my nam już się dużo nie należy, ale z figurki będziemy patrzeli, że jednak coś tu robicie, działacie. Tak. Także my mamy satysfakcję, w naszym wieku mamy na pewno ogromną satysfakcję, że wreszcie coś ktoś robi, że to nie jest na marne. Właśnie ten wysiłek, co mówił Lucek i co mówił Woleś, że ten wysiłek tych pierwszych naszych ojców czy dziadów nie poszedł na marne. A można powiedzieć szczerze, że tamten Międzychód i bruk, który my właśnie pamiętamy, a dzisiejsze chodniki, które jeszcze narzeka ktoś w gazecie, że są dziury czy coś, niech tylko weźmie te kielnie, niech zamuruje te dziury. Niech nie narzeka, tylko niech weźmie i zamuruje. Tak, dlatego, że narzeka nie jest łatwa, ale zrobić jest trudno. A to, co jest dzisiaj, to jest wielka różnica.
Łatwiej było po prostu zebrać ludzi, którzy żyli to
bezinteresowni. Jedni, którzy nawet dla Turka
były. Tak, a jeszcze w dodatku, jak słońce przygrzało, to nie szło przejść, bo wszystko się topiło.
A no to było później, bo to nie wtedy. Asfalt taki, ale smolny, nie? Tak. Jak przyszła gorąca, to by przejść rowerem i można było.
Jak to wyłączyć?
Mogę sobie tak coś jeszcze jedno.